Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i dziękuję za te ciepłe słowa przywitania, które w Waszym imieniu skierował ksiądz Arkadiusz. Zaczynają się rekolekcje w parafii Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze. Zaczynają się. Nie mówię, że zaczynamy rekolekcje, bo to nie są moje rekolekcje, to jest zaproszenie dla Was skierowane. I nie mówię też, rozpoczynacie rekolekcje, bo nie wiem, czy ci, którzy dzisiaj przyszli na niedzielną liturgię mszy świętej, są zdecydowani uczestniczyć w rekolekcjach. Bo prawda jest taka, rekolekcje nie są dla wszystkich. Żeby uczestniczyć w rekolekcjach, trzeba spełnić przynajmniej trzy warunki. Pierwsze, trzeba wiedzieć, że są rekolekcje. Wy już o tym wiecie. Druga rzecz, trzeba mieć możliwość uczestniczenia w tych rekolekcjach. Stając w prawdzie, wiemy, że nie każdy, zwłaszcza w dzień poprzedni, może sobie pozwolić poświęcić czas na coś innego niż te stałe obowiązki, które ma. I ostatnia rzecz, ostatni warunek, to trzeba chcieć. Chcieć nie tylko przyjść na rekolekcje, ale świadomie się w te rekolekcje zaangażować. Jak ja rozumiem świadome zaangażowanie? Pierwsza rzecz, muszę przyjść tutaj z właściwym nastawieniem. Mianowicie przychodzę na rekolekcje po to, bo chcę dokonać w swoim życiu przemiany. Przemiany, którą nazywamy nawróceniem. I z takim nastawieniem dopiero wolno mi przyjść na rekolekcje. Jeżeli mam zamiar przyjść na rekolekcję z takim nastawieniem, przyjdę, posłucham, pomyślę i ewentualnie podejmę jakąś decyzję co do swojego życia, to jest błąd. To będzie stracony czas. Może nie zupełnie, ale o wiele lepiej będzie go można wykorzystać wtedy, kiedy od razu przyjdę z taką decyzją. Druga decyzja to podjęcie wysiłku. Wysiłku słuchania, wysiłku myślenia i dopiero wtedy konsekwentnego podejmowania decyzji. Tak rozumie świadome zaangażowanie w rekolekcje. Mam głosić Ewangelię. Nie ja, jak powiedział ksiądz Arkadiusz. Chrystus. I dobrze, że tak jest, bo ktoś powiedział kiedyś, że aby skutecznie głosić Ewangelię, trzeba, żeby z ludźmi, do których się mówi Słowo Boże, mieć jakieś więzy, takie zwykłe, ludzkie. Znać tego człowieka, znać się z tymi ludźmi, wiedzieć, co robią, jak żyją. Nie mamy na to ani czasu, ani możliwości, by takie więzy stworzyć. Natomiast Jezus, który zawsze tutaj jest, w tej świątyni i zapewne także w waszym życiu, jest z wami związany i wy z nim również jesteście związani. To wezwanie waszej parafii, parafia Miłosierdzia Bożego, jest mi o tyle bliskie, że z takiej parafii pochodzę. Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie w Nowej Hucie. A więc można powiedzieć, pewne więzy w jakiś sposób zostały stworzone. Niemniej jednak dziękuję za wielkie zaufanie, którym zostałem obdarzony. Zaufanie, które płynie z trzech stron. Pierwsze to zaufanie samego Jezusa, który powołał mnie do tego zadania i znalazł w sobie właściwy sposób, by mnie z Krakowa tutaj do Zielonej Góry przyprowadzić. To jest wielkie zaufanie posługiwać się człowiekiem jako narzędziem boskiego działania. Drugie źródło zaufania to wasi duszpasterze. Na czym to polega? Dzielą się częścią odpowiedzialności. Odpowiedzialności za głoszenie Słowa Bożego wam tutaj na tym terenie. To jest duże zaufanie. Przyjdzie ktoś inny, nieznany, może coś zepsuje, może niczego nowego nie wprowadzi, może zamiesza. Dziękuję za to zaufanie. Ale też dziękuję i wam za zaufanie. Wam, to znaczy tym, którzy już podjęli decyzję wzięcia udziału w tych rekolekcjach, że chcecie zaryzykować zmarnowanie czasu na to, by przyjść tutaj do świątyni i podjąć ten wysiłek świadomego zaangażowania się w rekolekcję. Wsłuchania się w głos kapłana, który mówi w imieniu Chrystusa i przedzierania się niejako przez wiarę do tego, co Chrystus chce mi powiedzieć. Pytanie, co będzie na rekolekcjach? Powiem, czego nie będzie. Nie chcę, żebyśmy na tych rekolekcjach próbowali robić jakieś bilanse, podsumowania od ostatnich rekolekcji, może od adwentowych, może z jakiegoś okresu naszego życia. Nie chodzi o to, byśmy się zajmowali tutaj przeszłością. Nie chciałbym też, byśmy weszli w jakieś marzycielstwo, tworzenie planów na przyszłość. Chciałbym, żebyśmy się zajęli tym, co jest dziś, tutaj i teraz. W jakim kierunku? Chcę, żebyśmy postawili sobie pytanie, jaka jest dzisiaj moja wiara, w konkretnym momencie mojego życia, człowieka dorosłego, młodego, dorastającego, w podeszłym wieku. Jaka jest dzisiaj moja wiara? Ale żeby to zrobić, żeby w jakiś sposób obiektywnie, w miarę obiektywnie stwierdzić, jaka jest dzisiaj moja wiara, trzeba wrócić do źródła. I mówiąc o powrocie do źródła, nie mam na myśli wiary z lat dziecinnych, kiedy ona była taka ufna i szczera. Nie mam na myśli też wiary może z jakiegoś najlepszego okresu swojego życia, tylko mam na myśli źródło w sensie ścisłym. Źródło to znaczy chrzest, sakrament Chrztu Świętego. Wtedy, kiedy zrodziła się we mnie wiara, to znaczy otrzymałem łaskę wiary od samego Boga. Być może znamy te słowa z tryptyku rzymskiego. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść pod prąd, do góry. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wierz, że ono musi tutaj gdzieś być. Są to bardzo ewangeliczne słowa. Jezus zawsze mówił, jeżeli chcesz, ale jakby w konsekwencji zaraz za tym, jeśli chcesz, następowało, musisz. Jeśli chcesz znaleźć źródło, jeśli chcesz wrócić do źródła swojej wiary, do Chrztu Świętego, to musisz podjąć wysiłek. Może trochę pod prąd swojego nastawienia, może opinii innych, może zmęczenia, może jakichś jeszcze innych przeszkód, ale pod warunkiem, że chcesz podejść do źródła. Dzisiejsza Ewangelia, bo trzeba, żebyśmy wreszcie pochylili się nad Słowem Bożym, jest trzecią częścią takiego, też można by powiedzieć, tryptyku. W trzecią niedzielę słuchaliśmy Ewangelii o spotkaniu Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba. Przed tygodniem byliśmy świadkami otwarcia oczu niewidomemu od urodzenia. Dzisiaj byliśmy poprzez słowa Ewangelii świadkami wskrzeszenia Łazarza, który od 4 dni spoczywał w grobie. I można by postawić pytanie, co łączy te trzy postaci, Samarytankę, niewidomego i Łazarza. Łączy bardzo wiele. Pierwsza bardzo ważna rzecz, te trzy osoby znajdowały się w sytuacji po ludzku, podkreślam, po ludzku bez wyjścia, sytuacji po ludzku nie do przezwyciężenia, sytuacji, której nie obejdzie się bez ingerencji Bożego działania. Samarytanka nie byłaby zdolna stanąć sama wobec prawdy o swoim życiu, o swojej grzesznej sytuacji. Niewidomy nie byłby w stanie sam otworzyć sobie oczy i widzieć tak jak każdy zdrowy człowiek. Łazarz nie byłby w stanie wtedy, kiedy jego ciało już podlegało rozkładowi, wyjść z grobu i wrócić do tego życia. Tylko ingerencja samego Boga. Druga ważna rzecz, która łączy te trzy postaci. Żadna z nich, ani Samarytanka, ani niewidomy, ani Łazarz, nie prosili o ten cud. Samarytanka przyszła po wodę. Nie prosiła o to, by Jezus jej robił rachunek sumienia. Niewidomy nie prosił o to, by Jezus się nad nim ulitował. To inny niewidomy krzyczał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nim. Ale nie ten. A tym bardziej Łazarz, który był w grobie, nie prosił o cud. Ale to, że nie prosili o cud, czy wręcz się tego cudu nie spodziewali, to nie znaczy, że go nie pragnęli, czy może inaczej nie potrzebowali, a przynajmniej jeśli nie oni sami, to ktoś w ich imieniu. Trzecia ważna rzecz, która łączy te trzy postacie, to każda z nich oczekiwała bardzo niewiele od życia. Kobieta z Samarii oczekiwała tylko świętego spokoju, żeby jej nie wytykali palcami. Pragnęła szczęścia, miłości, ale tak naprawdę w niej nie wierzyła. Nie chciała być obiektem zainteresowania jej współziomków. Niewidomy wyciągał jedynie rękę po środki materialne, które potrzebne mu były do życia, do utrzymania siebie, może swoich bliskich. Łazarz oczekiwał pewnie na przybycie Jezusa wtedy, kiedy rozstawał się z tym światem. Może jego bliscy oczekiwali jakiejś pociechy, pokoju. Ale co się wydarzyło? Otrzymali dar nadobfity, ponad to, co się nie spodziewali, ponad to, co się mogli spodziewać, gdyby rzeczywiście chcieli. Kobieta otrzymała prawdziwy pokój. Potrafiła stanąć w prawdzie wobec swojej sytuacji dzięki temu, że Jezus delikatnie, ale skutecznie, krok po kroku prowadził ją do uznania tej prawdy o swoim życiu. Wyzwolił jej z tego więzienia, w jakim tkwiła. Nie umiała stanąć dzisiaj, tu i teraz wobec prawdy. Jezus jej to pomógł. Niewidomy nie został przywrócony do widzenia. On nigdy nie widział. Otrzymał w darze wzrok. Wzrok naturalny, ale też otrzymał widzenie to wewnętrzne. To widzenie, które pozwoliło mu stanąć przed Jezusem i kiedy się go zapytał, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego, on odpowiedział, tak, wierzę. I na znak tej wiary oddaje mu pokłon. I wreszcie Łazarz, który otrzymał na nowo życie. Niektórzy pytają, czy tak naprawdę do końca był wdzięczny Jezusowi za ten dar. Przecież przed nim była ciągle perspektywa, że musi wrócić do tego grobu, umrzeć. To jeszcze nie było zmartwychwstania. Patrząc na te trzy postacie, można by postawić pytanie, co to dla nas znaczy, co to znaczy dla mnie, dla mojej wiary. Każda z tych postaci wyznała wiarę wobec Jezusa, który stanął na ich drodze. Ważna rzecz, że od wiary można oczekiwać wiele. Nawet powiedziałbym bardziej dobitnie. Od wiary można żądać i to wszystkiego. Ale znowu jeden bardzo ważny warunek. Trzeba tę wiarę mieć. Jeśli chcę żądać od wiary wszystkiego, muszę tę wiarę mieć. Teraz pytanie, czy mam? Czy mam wiarę? Oczywiście, że mam. I to nie byle jaką wiarę. Bo wiara, którą mam od momentu Chrztu Świętego, jest darem samego Boga, jest darem nadprzyrodzonym. To nie jest taka zwykła wiara na zasadzie wierzenia. Ja wierzę Tobie, Ty wierzysz w mnie, uznaję za prawdziwe to, co mówisz. Tylko jest to dar o wiele większy, dar przewyższający najśmielsze oczekiwania człowieka, który bez tego daru zupełnie inaczej patrzy na świat. I o tym się niemal na co dzień przekonuję, spotykając się z ludźmi dorosłymi, którzy proszą o łaskę chrztu. I wracając do tego, co zamierzamy zrobić na tych rekolekcjach. Musimy sobie postawić pytanie o naszą wiarę. Co się z nią stało? Z tą nadprzyrodzoną łaską wiary, którą otrzymałem na Chrzcie Świętym. Czy może umarła, tak jak Łazarz, i może gdzieś tam przywalona kamieniem doczesności, gdzieś sobie leży? Nie, ta wiara nie umiera. Jak każdy dar, który pochodzi od Boga, jest darem nieśmiertelnym. Może jest uśpiona. No to jest okazja. Jezus przychodzi dzisiaj do mnie w czasie tych rekolekcji po to, by tą moją wiarę obudzić. Tą wiarę najgłębszą. Tą wiarę, którą otrzymałem na chrzcie świętym. A może moja wiara jest taka trochę zracjonalizowana, że jeśli czegoś nie sprawdzę, nie wydedukuję, nie wywnioskuję, coś nie skleja mi się jakąś logiczną całość, to odrzucam. A gdzie miejsce na nadprzyrodzoność? Gdzie miejsce na przyjęcie Bożego objawienia, który mówi, Boga, który mówi do mnie przez swoje słowo, odczytywane z kart Ewangelii? A może moją wiarę sprowadziłem do rzeczy małych, takich przyziemnych? To znaczy tam, gdzie ja już nie mogę, gdzie już nie mogę podołać obowiązkom codzienności, w pracy, w domu, to wtedy wierzę, że Pan Bóg zaingeruje, że pomoże mi, że doda sił. Jak ja już nie mogę, to Ty, Panie Boże, działaj. Taki troszeczkę ten Pan Bóg wtedy staje się przez tą naszą dziwną wiarę zapchaj dziurą. Przepraszam za to wyrażenie. A może moja wiara jest taka tradycyjna, bo tak wypada, bo tak się nauczyłem, przychodzę, daj Boże, że co niedziela, ale może od większego święta, może na jakieś inne uroczystości religijne. Jest może taka schematyczna. Co się stało z tą moją wiarą? Jaka jest ona dziś? Ktoś może powiedzieć, i to będzie zgodne z prawdą, ja nie prosiłem o chrzest. Ja nie prosiłem o wiarę. Zostałem ochrzczony jako dziecko. Przynieśli mnie do chrztu moi rodzice i chrzestni. To prawda. Ty nie prosiłeś. Ale to nie znaczy, że ty tego nie potrzebowałeś. Że nie potrzebowałeś obmycia wodą chrztu. Każdy z nas tego potrzebował, by mieć w sobie prawdziwe życie. Życie samego Boga. Ktoś zdecydował za nas i tak po ludzku temu komuś, mojej matce, mojemu ojcu, moim rodzicom chrzestnym, należy się prawdziwa wdzięczność, bo chcieli mi dać to, co najlepsze, tak jak to rozumieli. I jakkolwiek wtedy zdecydowali oni za mnie, to Pan Bóg przez całe moje życie ciągle daje mi okazję do tego, by ten gest moich rodziców potwierdzić. Potwierdzić w sposób świadomy. Przygotowanie do pierwszej komunii, przygotowanie do bierzmowania, może przed przyjęciem sakramentu małżeństwa, może przy okazji pogrzebu bliskiej osoby, a już na pewno co roku z tej okazji, do której teraz się przygotowujemy, z okazji świąt paschalnych, kiedy w czasie Wigilii kapłan mi postawi trzykrotnie pytanie, czy wierzysz? Czy wierzysz? Czy wierzysz? I te rekolekcje są okazją do tego, by to trzykrotne wierzę, tak, wierzę, było bardziej świadome i bardziej osobiste. Są okazją. To nie znaczy, że to się automatycznie stanie. Jeżeli zabraknie tego nastawienia, o którym powiedziałem, tego zaangażowania świadomego, że chcę coś z tym zrobić, chcę zmienić, chcę się nawrócić, to wtedy te wyznania wiary, to wyrzeczenie się zła będzie bardziej świadome i bardziej osobiste. Chciałbym, żebyśmy jutro, ci, którzy zdecydują się na udział w tych rekolekcjach, wspólnie zastanowili się, co to znaczy wierzyć. Co to znaczy żyć tą wiarą, którą otrzymałem na chrzcie świętym. Teraz natomiast powstając, tak jak w każdą niedzielę, złóżmy wyznanie wiary, korzystając z tego symbolu, który Kościół stworzył przez wieki, rozważając Słowo Boże na kartach Starego i Nowego Testamentu.